Rozmowa z Antonim Macierewiczem, redaktorem naczelnym Głosu. Panie redaktorze, jak wygląda postęp lustracji w Polsce?
Obecnie mamy gigantyczny kryzys lustracyjny. Mamy sytuację taką, w której na skutek działania Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego dotychczasowe ustawodawstwo lustracyjne w istocie można wyrzucić na śmietnik. A Sąd Najwyższy Sąd oraz Trybunał Konstytucyjny przyjęły postanowienia, orzeczenia, które zrównują osoby pokrzywdzone z dawnymi ubekami i z funkcjonariuszami Służby Bezpieczeństwa we wszystkich prawach, jakie dotychczas na skutek ustaw lustracyjnych posiadały, a także przyjmują taką wykładnię tajnego współpracownika, czyli agenta, która sprawia, że przez sądy lustracyjne przechodzi nietkniętych 99% agentów. A konsekwencje są takie, że w ciągu 8 lat obowiązywania ustawy lustracyjnej zaledwie, no myślę, że na palcach obu rąk można policzyć wyroki prawomocne, jakie zapadły, wyłączające ludzi na skutek tego, że byli agentami lub funkcjonariuszami od pełnienia najwyższych stanowisk. Krótko mówiąc, ta ustawa, choć ładnie wygląda, jest martwa. Taki był punkt wyjścia do projektu nowego ustawodawstwa lustracyjnego, z którym Prawo i Sprawiedliwość szło do władzy w czasie kampanii wyborczej. Nie ma wątpliwości, że ten projekt, te intencje w bardzo dużym stopniu przysłużyły się do zwycięstwa Prawa i Sprawiedliwości. Ludzie są świadomi, w dużym stopniu dzięki naszym wysiłkom jeszcze od 92 roku, dzięki uchwale lustracyjnej 92 roku, później dzięki komisjom śledczym, są świadomi, iż funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa, tajni współpracownicy, to jest właśnie infrastruktura mafii w Polsce. Gdy mówię w Polsce, to myślę także o Polonii. A trzeba sobie uświadomić, że zwłaszcza w latach 60. i 70. było świadomie wysyłane fale tajnych współpracowników, a także funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa oraz werbowani ludzie na miejscu w Polonii, głównie w Stanach Zjednoczonych, ale nie tylko, także na zachodzie Europy, w Polonii londyńskiej, w Polonii francuskiej, którzy byli lokowani w biznesach, którzy byli lokowani w strukturach gospodarczych i którzy z czasem wyrastali na wielkich biznesmenów wracających ze swoimi zainteresowaniami do Polski i w latach 90. już występujących jako sponsorzy różnorodnych aktywności zarówno gospodarczych, politycznych, kulturalnych w samej Polsce. No jest znany taki biznesmen, który zaprzyjaźniony z najwyższymi funkcjonariuszami Służby Bezpieczeństwa, a który wchodził do MSW, wywierał wpływ na politykę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych już po roku 92 dzięki swoim znajomościom w policji chicagowskiej i tworzeniu kursów dla polskich policjantów w policji między innymi chicagowskiej. Był to jeden z większych mafiozów, człowiek, który wyrządził gigantyczne szkody państwu polskiemu, prawdopodobnie odpowiedzialny za śmierć generała Papały. W związku z tym ten przykład dobrze pokazuje, iż ludzie uplasowani jako agenci w latach 70. dzisiaj, czy też po roku 89. starali się odgrywać centralną rolę w rozwoju gospodarki i polityki polskiej. I ta świadomość jest w Polsce bardzo daleko rozwinięta. Ludzie sobie zdają z tego sprawę, tylko istnieje też przekonanie o bezsilności, o olbrzymiej trudności rozwiązania tego problemu. Stąd radykalny, jak się wydawało, program PiS-u zyskał olbrzymie poparcie i zwycięstwo PiS-u niosło z sobą nadzieję, że rzeczywiście on zostanie zrealizowany. Niestety w momencie, kiedy różnorodne podobne trudności doprowadziły do utworzenia koalicji, tak jak ona dzisiaj wygląda, wydaje się, że także problem lustracyjny nabiera zupełnie nowego kształtu. Jakie są główne kwestie z tym związane? Wydaje się, że trzy sprawy trzeba wysunąć na początek. Po pierwsze, lustracja nie odegra swojej roli, jeżeli nie będzie pociągała za ujawnieniem faktu pracy lub współpracy z komunistycznymi służbami konsekwencji prawnych. Czyli krótko mówiąc, jest tylko frustrujące i destrukcyjne, demoralizujące taka sytuacja, w której wiemy, że ktoś był agentem, ale on może zajmować stanowisko głównego policjanta na przykład, czy głównego prokuratora, czy posła na Sejm. Fakt bycia członkiem zbrodniczej organizacji, jaką były służby specjalne, sowieckie służby specjalne i współpraca z tymi służbami na szkodę narodu polskiego, czyli agenturalność, musi skutkować odsunięciem od prawa pełnienia najwyższych funkcji państwowych. To zrobili Czesi w roku 1991. Ustawa czeska była ustawą dekomunizacyjno-lustracyjną. Odsuwała wszystkich ludzi aparatu komunistycznego, łącznie czy przede wszystkim z ludźmi, którzy sprawowali funkcje właśnie w służbie bezpieczeństwa. A więc funkcjonariusze i agenci nie mogą pełnić najwyższych stanowisk. To jest fundament. Bez tego będzie w Polsce tylko narastała coraz większa frustracja. Polacy naprawdę wiedzą, że system sowiecki był systemem zbrodniczym. Polacy są sfrustrowani i coraz bardziej zniechęceni sytuacją, w której ludzie pełniący funkcje zbrodnicze bywają na najwyższych stanowiskach. To jest rzeczą, która doprowadza wszystkich do białej gorączki. A więc trzeba z tego wyciągnąć konsekwencje prawne, odsunąć prawnie, odsunąć ich od możliwości pełnienia najwyższych funkcji i bardzo uprzejmie proszę, żeby nikt mi nie mówił, że to był system legalny, że PRL była uznana na całym świecie, że bycie esbekiem było legalne, że bycie agentem było legalne, dlatego bo w Niemczech hitlerowskich bycie gestapowcem też było legalne, a mimo to ci ludzie zostali skazani i odsunięci od najwyższych funkcji państwowych. Podobnie zresztą jak w II Rzeczpospolitej, czy państwo sobie wyobrażacie, że szef ochrany mógłby być szefem policji, albo że agent ochrany mógłby zajmować stanowiska w parlamencie II Rzeczpospolitej i że na to by się zgodził Dmowski i Piłsudski? No oczywiście nie. A w Polsce ciągle ta sprawa wraca. Odsunięcie od funkcji to jest sprawa pierwsza. Druga sprawa. A metodologia lustracyjna, zwłaszcza działania Instytutu Pamięci Narodowej, który jest po to stworzony, żeby gromadzić archiwa, ułatwiać, ujawniać prawdę na ten temat i umożliwiać dokonywanie publicznego rozróżnienia między dobrem a złem, bo tam są wszystkie te archiwa skumulowane. Instytut Pamięci Narodowej dlatego został wyposażony w olbrzymie kompetencje, między innymi przecież Instytut Pamięci Narodowej ma prawo dokonać przeszukania w każdym pomieszczeniu w Rzeczpospolitej, jeżeli znajdują się tam archiwa podlegające Instytutowi Pamięci Narodowej. I każda instytucja, od najwyższych po najniższe w Rzeczpospolitej, ma obowiązek wydać Instytutowi Pamięci Narodowej oryginały akt dotyczących służby bezpieczeństwa czy innego segmentu aparatu sowieckiej przemocy. Instytut Pamięci Narodowej w związku z tym został też wyposażony w szczególny immunitet. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej jest chroniony prawnie w sposób dalej idący niż prezydent Rzeczpospolitej. Jest osobą nietykalną. Dlaczego? To są bardzo daleko idące uprawnienia i wielu ludzi mówi, ach, po co to prezesowi? Są potrzebne, ponieważ on, że tak powiem, naraża się rzeczywiście, podejmując decyzję o ujawnieniu agentury, olbrzymiemu i bardzo silnemu gospodarczo, politycznie, czasem wręcz używając narzędzi przemocy, lobby, które ciągle jest silne zarówno w Polsce, jak i niestety także w Polonii. No ale właśnie dlatego, że posiada tak daleko idące uprawnienia, to spadają na niego daleko idące obowiązki. Co jest podstawowym obowiązkiem? Podstawowym obowiązkiem jest bycie tą instytucją, która publicznie dokonuje rozróżnienia między funkcjonariuszami i agentami, a ludźmi uczciwymi. To jest podstawowy obowiązek Instytutu Pamięci Narodowej. Tutaj nie chodzi o osądzanie. Od tego są sądy, żeby wyciągać z tego konsekwencje i od tego są inne instytucje, żeby ferować sankcje. Od Instytutu nikt sankcji się nie domaga. Nikt, że tak powiem, karania się nie domaga, bo to nie jest kompetencja Instytutu. Za to Instytut musi powiedzieć, ta i ta osoba była odnotowana jako agent bezpieki bądź była używana, traktowana jako tak zwane osobowe źródło informacji, czyli krótko mówiąc agentura. Ta i ta osoba była funkcjonariuszem Służby Bezpieczeństwa, a ta i ta osoba była osobą prześladowaną. Rozróżnienie na osobę prześladowaną i prześladującą jest fundamentem ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Jeżeli to rozróżnienie wyjmiemy, to cały gmach ustawy o IPN-ie się rozpadnie i prędzej czy później doprowadzi do, tak powiem, pogrzebania lustracji pod gruzami, jakie na to się zawalą. I to jest drugi zasadniczy element, mianowicie rozróżnienie między prześladowanym a prześladującym. To jest absolutnie konieczne. I wreszcie trzeci element, który jest niezbędny, a którego niestety obawiam się może zabraknąć w dyskutowanej obecnie ustawie, to jest fakt, by osoby, które podlegają lustracji, były nie tylko ludźmi, którzy w danym momencie i tylko na terenie państwa polskiego pełnią najwyższe funkcje, ale żeby w skład tego katalogu wchodziła także cała Polonia, ponieważ zarówno w wymiarze rzeczywistym, faktycznym funkcjonowania organizmu narodowego, Polonia jest częścią narodu polskiego i jest związana tak silnymi więzami gospodarczymi, kulturalnymi, towarzyskimi, że nie sposób już w dzisiejszym globalizującym się świecie dokonać takiego przecięcia, które wyłączy Polonię i odetnie chińskim murem odgrodzi od polskiej rzeczywistości. Nie przypadkiem Senat Rzeczpospolitej udziela olbrzymich subwencji organizacjom polonijnym i dobrze, że to robi. Taki jest obowiązek państwa polskiego, no ale z takiego obowiązku płyną też konsekwencje dla organizacji, które te pieniądze chcą wziąć polonijnych. Mianowicie każda taka organizacja i każdy funkcjonariusz tej organizacji musi podlegać lustracji po to, żeby państwo polskie miało gwarancję, że daje pieniądze ludziom chcącym rozwoju narodu polskiego i interesu polskiego narodowego, a nie byłym agentom sowieckim, których niestety ciągle jest tam jeszcze bardzo dużo. Mówiłem o tej akcji lat 60. i 70. tworzenia struktur agenturalno-mafijnych, struktur gospodarczych przez centralę moskiewską w Warszawie i te uwarunkowania trwają po dzień dzisiejszy. A więc punkt trzeci, fundament trzeci lustracji to jest to, aby byli nimi objęci zarówno osoby, ludzie, którzy pełnią obecnie funkcje publiczne w Polonii i w samej Polsce, a także wszyscy ci, którzy takie funkcje pełnili po roku 1944. Bowiem jeżeli tego nie zrobimy, to dojdzie do takiej sytuacji, że człowiek kandydujący do parlamentu polskiego, mający dzisiaj 19 lat, będzie objęty lustracją, a pan Kiszczak nie. Krótko mówiąc, Polacy będą mogli znać życiorys tego młodego chłopaka, który właśnie teraz dopiero co kandyduje, ale nie będą mieli dostępu do akt pana Bieruta czy pana Bermana, dlatego bo on nie jest uznawany za osobę publiczną. To absurd. Tak nie może być. Muszą być w pełni dostępne dokumenty, informacje dotyczące wszystkich osób publicznych, zarówno tych, którzy teraz pełnią te funkcje w Polsce czy w Polonii, jak i ci, którzy te funkcje pełnili na przestrzeni ostatnich 60 lat. Jeżeli te trzy warunki, które powiedziałem, zostaną spełnione, to nie tylko w Polsce sytuacja się oczyści, ale można powiedzieć, że w całej polskiej wspólnocie narodowej, tak jak ona długa i szeroka, jak obejmuje te blisko 70 milionów ludzi na całym świecie. To jest szczególnie ważne we współczesnej rzeczywistości. Nam bardzo zależy na tym, żeby po latach marnowania czasu i wysiłku polskiego rozwój polskiej gospodarki i kultury rozwijał się we współdziałaniu i w czerpaniu doświadczeń tej wspaniałej części narodu polskiego, która rozwijała się na Zachodzie. Ale żeby to można było zrobić naprawdę, to trzeba oddzielić tych, którzy tam ciężko pracowali i których praca, tak powiem, może Polakom sprzyjać, od tych, którzy zostali tam wysłani po to, żeby Polsce i ludzkości szkodzić.
Kto i dlaczego blokuje lustrację w formie, o której pan przed chwilką powiedział?
To jest bardzo skomplikowany splot interesów. Trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że zablokowanie lustracji w roku 1992 miało na celu przede wszystkim umożliwienie rozgrabienia Polski, stworzenia tej uwłaszczonej nomenklatury i zakorzenienia tych grup, które pełniły funkcję z ręki sowieckiego okupanta, tak by byli oni już traktowani jako naturalna część stratyfikacji, polskiej stratyfikacji społecznej. I częściowo tak się stało. Częściowo tak jest, iż rzeczywiście po tych 16 czy 15 latach mamy do czynienia z nową strukturą gospodarczo-społeczną w Polsce, w której największe jakby skupienie kapitału i własności znalazło się w rękach ludzi wywodzących się z agentury. A Polska w dużym stopniu, klasa właścicielska, jest klasą agenturalną. To są ludzie z dawnej nomenklatury komunistycznej i służby bezpieczeństwa. W związku z tym oni dysponują gigantycznymi pieniędzmi. No, wystarczy spojrzeć na właścicieli mass mediów. To wszystko są ludzie, którzy byli agentami. Taka jest rzeczywistość. Dlaczego się ma pretensja? Często spotykam się z pretensją kierowaną wobec młodych 20-25-letnich dziennikarzy i dziennikarek. To są wspaniali młodzi ludzie, ale oni są zupełnie bezsilni wobec decyzji wydawców i decyzji właścicieli, bo to właściciele decydują, który materiał pójdzie, a który materiał nie pójdzie. Jakie będzie ukierunkowanie Polsatu, a jakie będzie ukierunkowanie TVN-u czy Gazety Wyborczej. Nie miejmy wielkich pretensji. Tutaj jest skupiona teraz olbrzymia energia komisji lustracyjnej na dziennikarzach, żeby lustracji podlegali dziennikarze. Świetnie, bardzo dobrze, ale ważniejsze byłoby, żeby podlegali właściciele mediów. Właściciele mediów. A w każdym razie w tym szumie dotyczącym dziennikarzy, co jest bardzo słuszne i w olbrzymim stopniu pozwoli wyeliminować starszą agenturę, jeżeli tak można powiedzieć, ale nie zmieni problemu właścicielskiego. Dlatego też właściciele mediów, podobnie jak właściciele wielkich firm czerpiących ze skarbu państwa, korzystających z zamówień publicznych, to jest grupa, która musi być poza podejrzeniami, tak żeby polskie pieniądze nie trafiały do struktur mafijnych obejmujących dzisiaj już często cały świat, a ciągle kierowanych z centrum w Rosji bądź z innych środowisk, centrów agenturalnych. Trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że przez dziesiątki lat wszystkie informacje o agenturze, wszystkie, proszę państwa, rutynowo płynęły do Moskwy. Był tak zwany PSEW, czyli połączony system ewidencji danych, który został założony przez Sowietów na początku lat 70. i który wymagał przekazywania wszystkich informacji na temat funkcjonariuszy i agentury do Moskwy. Najpierw to się działo, że tak powiem, takimi tradycyjnymi metodami, później już elektronicznie w miarę rozwoju technologii, ale te wszystkie informacje są w Moskwie jeszcze przed samym przewrotem roku 89, w latach 87-90, bo niestety jeszcze za Milczanowskiego to się działo także, fotografowano spisy agentów i wywożono do Moskwy. A ta sprawa jest udokumentowana. Ja mówię rzeczy, które państwu niektórym mogą się wydawać nowe, ale wszystko, co teraz państwu powiedziałem, zostało zawarte w raporcie, jaki przekazałem jako minister spraw wewnętrznych w roku 1992 każdemu posłowi i każdemu senatorowi. Oni wszyscy te informacje mają. Gdy dzisiaj mówią mi różni dygnitarze polscy, ach, nie wiedziałem, a to jest dla nas za trudne, a to jest jakaś tajemnica i tak dalej, to jest nieprawda. Oni wszyscy te informacje mają. Dlaczego ich nie używają? Ano nie używają ich dlatego, że dopuszczono do sytuacji, na skutek obalenia rządu Jana Olszewskiego i zablokowania robionej przeze mnie lustracji, doprowadzono do sytuacji, w której to agentura rządzi. I nie jest to zarzut wobec PiS-u. PiS chce to zmienić, ale i PiS podlega gigantycznej presji zarówno mediów, jak i układu właścicielskiego, no jak i nieprawdopodobnego lobby propagandowego, na czele którego stoi Gazeta Wyborcza, która wręcz dzisiaj dyryguje czymś w rodzaju próbą zamachu stanu, który mamy do czynienia od miesiąca. Przecież rozwija się akcja, która ma na celu doprowadzić do buntu społecznego przeciwko PiS-owi. To jest agenturalna działalność. To jest działalność, która ma zablokować lustrację i ma doprowadzić do zniszczenia w ogóle tego ośrodka władzy, który w Polsce chciałby coś naprawdę zmienić.
Czy nie można ich po prostu aresztować?
Moim zdaniem niewątpliwie są tam takie działania, które wymagają konsekwencji prawnych, wyciągnięcia konsekwencji prawnych. Jeżeli wyprowadza się świadomie na ulicę kilkunastoletnie dzieci, a które nie skończyły nie tylko 18 lat, ale 14 lat często, po to, żeby atakowały ministra edukacji czy system społeczno-moralny w Polsce, to jest nie wina tych dzieci, tylko ludzi, którzy ich na tę ulicę wypędzają, wyprowadzają i powinni oni mieć konsekwencje prawne. To jest oczywiste dla mnie.
Dlaczego tych konsekwencji prawnych się nie realizuje?
Dlatego, że jesteśmy w sytuacji olbrzymiego kryzysu i olbrzymiej niepewności co do tego, w którą stronę ma się rozwinąć polska przyszłość. Czy zbudujemy rzeczywiście niepodległe państwo, czy cofniemy się do układu agenturalnego. To jest decyzja, która leży w rękach obecnych szefów Prawa i Sprawiedliwości. Rozumiem, że trwa wewnątrz bardzo trudna debata. Wiadomo, że także w sprawach międzynarodowych pan premier ma inne zdanie niż kierownictwo polityczne PiS-u. Polska stoi pod olbrzymim naporem sojuszu rosyjsko-niemieckiego, który chce Polskę wtłoczyć w układ zupełnie bez wyjścia. Temu służy między innymi bałtycka rura. Niewątpliwą alternatywą jest sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. Władze PiS-u bardzo jasno to stawiają, ale są siły bardzo wielkie w Polsce i gospodarcze, i polityczne, które Polskę chcą utrzymać w ramach takiej socjalizującej Unii Europejskiej sprzymierzonej z Rosją. To gigantyczna walka. Ona się odbywa także na polu kulturalnym, gospodarczym, właśnie lustracyjnym oraz politycznym. Ja myślę, że obecne władze polityczne chcą, no gdy słyszymy i przyglądamy się działaniom pana Ziobry, czy pana Wassermana, to widać, czy pana Dorna, to widać, że ta wola uratowania państwa polskiego jest. No ale zdajmy sobie sprawę z tego, że jest także druga strona, która ciągle jest bardzo, bardzo silna, czasami silniejsza.
Jaką rolę w opozycji wobec lustracji odgrywa korupcja? Czy możliwe jest, że niektóre osoby są po prostu przekupywane?
Nawet nie tylko możliwość, ale moim zdaniem jest pewność, że finanse, pieniądze, możliwości rozwoju gospodarczego, stypendia, wyjazdy, to jest jedno z podstawowych narzędzi właśnie kształtowania tej korupcyjno-agenturalnej elity. Nie przypadkiem powiedziałem i nie przypadkiem badając jako członek Nadzwyczajnej Komisji do Spraw Orlenu strukturę no, największej polskiej spółki i największego, najbogatszego polskiego sektora przemysłowego, jakim jest przemysł petrochemiczno-naftowy, widzieliśmy, że dawni esbecy stoją dzisiaj na czele struktur mafijnych. Przez te środowiska przepływają miliardy dolarów, które są kradzione Polakom. One są używane właśnie na przekupywanie ludzi, na zapewnianie sobie dominującej funkcji. Dlatego giną dokumenty, dlatego do niektórych spraw nie można dotrzeć, dlatego organizuje się lobby, które ma w istocie wyrwać lustrację i prawdziwe żądło, bo jeżeli sytuacja będzie taka, że wprawdzie będziemy mieli jako obywatele dostęp do niektórych materiałów, ale nie będzie jasnego stwierdzenia, kto był funkcjonariuszem i ubekiem i agentem, a kto nim nie był, no to w istocie jest to próba stworzenia sytuacji w której obywatele nie są w stanie rozróżnić między dobrem a złem, bo nie mają podstawowych wskazówek, a więc rozmycia lustracji i rozmycia odpowiedzialności. Tak, pieniądze odgrywają tutaj centralną i zasadniczą rolę. Trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że Polska jest krajem, w którym bieda jest bardzo szeroka, bardzo duża. Dostęp do aparatu państwowego, do administracji państwowej jest jednym z głównych źródeł utrzymania, a także gospodarczego dla biznesów. To te biznesy, które mają kontrakty państwowe, mogą się rzeczywiście rozwijać. Także będzie tak w najbliższych kilku